Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
13 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam i zapraszam na Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Ze mną w studiu poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa serdecznie i pana redaktora również.
A także poseł Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I na łączu telefonicznym poseł Michał Urbaniak, Konfederacja, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I Marek Rutka, były poseł Lewicy, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Członek Rady Mediów Narodowych.
Rady Mediów Narodowych. Drodzy państwo, zaczynamy. Tydzień, no był gorący, szczególnie jeśli chodzi o rolnicze protesty w Polsce i Europie. Jeszcze nawet nie zakończone, bo rolnicy tutaj mówią o tym, że to potrwa co najmniej miesiąc. I od tego tematu zaczynamy. Czy można powiedzieć, że rolnicy obudzą Unię Europejską, jeśli chodzi o Zielony Ład, jeśli chodzi o te założenia, które mają spowodować zeroemisyjność Starego Kontynentu, a uderzają dość mocno, bo to trzeba przyznać, w rolników? Może na początek przedstawiciela koalicji rządzącej, Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska.
Dobrze, że te protesty się odbywają, powiem z przekorą. Byłem na spotkaniu w sobotę w Nowym Dworze Gdańskim, bardzo gorącym spotkaniu ponad 300 rolników z Żuław, a i także innych części województwa, razem z panem ministrem Michałem Kłodziczakiem. I powiedzmy sobie szczerze, że zaniedbania w polityce rolnej są bardzo duże. I tutaj wbrew pozorom raz jeden w życiu zgadzam się z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że ich przedstawiciel z Unii Europejskiej powinien zjechać do kraju pan Wojciechowski, pan komisarz Wojciechowski, gdyż zaproponował nierealne tak zwany Zielony Ład, na przykład zakazujący opryskiwać obrzeża pól, to co jest nieporozumieniem w ogóle ze strony rolników, czy też orać ziemi w lutym, gdzie na Żuławach oranie w marcu, kwietniu jest bez sensu. Wobec tego no, ten człowiek prowadził złą politykę rolną w ogóle w skali Unii Europejskiej. Nie ma co się dziwić, że rolnicy się denerwują. Nie ma co dziwić też, że denerwują się z tego powodu, że mamy napływ olbrzymiej ilości produktów rolnych z Ukrainy, które nie spełniają norm unijnych. Tutaj niestety polityka poprzedniego rządu i polityka pana komisarza Wojciechowskiego doprowadziła do tego, że z takiej euforii przyjaźni polsko-ukraińskiej czy ukraińsko-polskiej związanej z otwartym sercem nas wszystkich, przyjmowaniem uchodźców, mamy awanturę o nadmierność ilości płodów rolnych, które spływają do Polski, które są tańsze, bo są produkowane w gorszy sposób na podstawie nawozów, których się już w Polsce nie stosuje. I tutaj słusznie, że pan minister Kołodziejczak mówi o pewnej kwotowości, która powinna napływać do Polski, o negocjacjach, czy też o tranzycie, który by był kontrolowany przez stronę polską. Tutaj zaniedbania są olbrzymie i nie ma co się dziwić o rozżaleniu rolników, ale jestem przekonany, że pan minister Kołodziejczak, bo no ma choć człowiek niewielki, jak to mówiono o Wołodyjowskim, ale bardzo waleczny, doprowadzi do tego, że będą te wszystkie czyny naprawione, że będą też kontrole sanitarne na granicach, które niestety nie odbywały się. Także dobre słowa premiera Donalda Tuska w Morągu, także czy tam z panem ministrem Kłodziejczakiem, który zapewnia, że te no, postulaty muszą być spełnione, bo z czym innym jest pomoc humanitarna, czym innym jest pomoc wojskowa, a czym innym jest no, taka niekontrolowany napływ produktów niespełniających wymogi. Jeżeli spełniają wymogi, jeżeli są określone kwoty, tak. W ogóle trzeba by tutaj przejrzeć tą politykę unijną, rolną, no ale tutaj główną rolę ma Komisja Europejska i komisarz nasz o zgrozo, który nie spełnia warunków dla polskich rolników i europejskich, jest bardzo dużym grzechem. I mam nadzieję, że pan Jarosław Kaczyński, który coraz mniej ma mocy sprawczej, na szczęście w tym wypadku będzie miał moc sprawczą i ściągnie pana Wojciechowskiego do Polski.
Koalicja rządząca no, wytyka poprzednim rządom, no, że Zielony Ład był podpisany jednak przez premiera Morawieckiego. Co prawda były protesty, ale skończyło się na protestach. Te zapisy zaczynają obowiązywać i teraz rolnicy się buntują. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Rzeczywiście niektóre elementy Zielonego Ładu absolutnie są nie do zaakceptowania i my o tym jako koalicja rządząca przez 8 lat mówiliśmy i za to dostawaliśmy baty od dzisiaj koalicji rządzącej, że się sprzeciwiamy, że dostajemy od Unii tyle pieniędzy, powinniśmy siedzieć cicho i cieszyć się, że Unia Europejska jest dla nas tak łaskawa. Myśmy już wtedy zwracali uwagę na wiele aspektów, które są nie do przyjęcia, jeżeli chodzi o wymogi ładu. Zielonego Ładu. My mówiliśmy, że chcemy rozwijać i cenimy polską produkcję rolną, stąd takie duże wsparcie rolników. Bano się eksportu naszej żywności. My nie chcieliśmy mąki z robaków ani z owadów, tylko chcieliśmy zdrowej żywności, która jest ceniona na całym świecie, ale to są obawy innych krajów Unii Europejskiej, które przed naszymi produktami i rozwojem naszego rolnictwa się bronili. I dzisiaj to mam wrażenie, że jestem cały czas w czasie kampanii wyborczej, ponieważ koalicja rządząca jedno mówi, drugie robi. Ja przypominam, że w Unii Europejskiej Platforma Obywatelska i koalicyjne ugrupowania są w największym politycznym zbiorze rządzącym w Unii Europejskiej i nie komisarz Wojciechowski o tym mówi, tylko są polityki poszczególnych państw, ale jednak wszystkie przegłosowane nowości i tragiczne decyzje, jeżeli chodzi o rolnictwo europejskie, również z wyprowadzeniem produkcji do Brazylii, czy pozwolenie na to, aby w przyszłości import kwitł z innych państw, gdzie wielkie korporacje holenderskie, niemieckie, francuskie, mają się dobrze, następował do Polski. Dzisiaj mówi, że trzeba się temu przeciwstawić i obwinia naszego komisarza. To jest nieprawda. W Unii Europejskiej zawsze zachęcam. Trzeba ten proces decyzyjny dobrze poznać, żeby wiedzieć, że jest to wypadkowa właśnie między innymi tych głosowań, których reprezentanci są najsilniejsi w Unii Europejskiej. Więc Platforma Obywatelska, bo tutaj mamy akurat przedstawiciela w postaci pana posła, głosowała za wszystkimi projektami, jeżeli chodzi o propozycję komisarza, a już nie mówię o tym, że sama jako grupa polityczna wprowadzała takie elementy i dzisiaj ustami pani minister mówi o 90% redukcji CO2, z którego śmieje się cała Polska, a pani minister nie wie, jak z tego wybrnąć i rzeczywiście posunęła się za daleko, bo Unia Europejska szybko podchwyci takie propozycje, a my wiemy, jakie będą tego skutki. Natomiast pana Kołodziejczaka, to nie będę tutaj się wyrażać, jak powitano, jak pożegnano i powiedziano, żeby sobie poszedł do domu, a jak rolników potraktowano w zachodniopomorskim.
Ja byłem na tym spotkaniu, więc takiego rzeczy
każdy
nie
było.
Widziałem, nie było ciebie.
Okej, miałeś tam możliwość ze zwolennikami, może pana Kołodziejczaka jeszcze, bo zawsze tacy się znajdą spotkać, więc mieliście bardzo dobre spotkanie. Ale ja dokończę tylko, że chodzi o pestycydy, to właśnie koledzy mojego tutaj przedmówcy głosowali za tym, żeby właśnie ograniczyć tą możliwość, o czym rolnicy dzisiaj protestujący o tym mówią i rzeczywiście z Ukrainy napływ tej żywności, ona jest pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o jakość, a ja na koniec chciałam się tylko powiedzieć, że związki zawodowe rolnicze na całym świecie są bardzo silne. Polacy do tych protestów też dołączyli i rzeczywiście w Unii Europejskiej, mimo protestów, które się wcześniej odbywały, tak dużych, tak poważnych, widzących zagrożenia i widzących ograniczenia, jeżeli chodzi o przepisy, wymogi i możliwości produkcyjne w Unii Europejskiej, tego jeszcze nie było. I w związku z tym to jest bardzo poważne wystąpienie przeciwko temu, co się dzieje w ogóle w Parlamencie Europejskim, co wpłynie na, mam nadzieję, pozytywnie, żeby zmienić te lewicowe poglądy w Parlamencie Europejskim. I rolnicy, moim zdaniem, odpowiadając na pana pytanie, rozpoczęli pewną drogę, żeby rzeczywiście uświadomić sobie, ile błędów decyzyjnych podejmuje się w Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o ograniczenie produkcji i zabijanie produkcji w Europie i wyprowadzanie tego na zewnątrz, żebyśmy byli znowu uzależnieni od importowanej żywności albo produkcji sztucznego mięsa, czy też jakichś wymysłów, gdzie parę koncernów na tym zarobi, a my będziemy, że tak powiem, przepraszam, klepać przysłowiową biedę, bo dobijemy europejskie rolnictwo.
Poseł Michał Urbaniak, jak Konfederacja patrzy na te zmiany? Ja tak patrząc się na te zapisy unijne, pomyślałem sobie w ten sposób. Czy byłbym w stanie zrezygnować z 10% swoich dochodów na rzecz Zielonego Ładu? No bo tak w tej chwili to trochę będzie wyglądało. 10% upraw rolnych ma pozostać ugorem, czyli nie będzie przynosiło zysku właścicielowi tych ziem. Czy to jest dobra droga do tego, by Europa stała się neutralna klimatycznie? Poseł Michał Urbaniak.
To jest jakaś patologia, ponieważ
pozwolenie na to, by ludzie zarabiali de facto o wiele procent mniej tylko dlatego, że tak wymyślił któryś unijny urzędnik, to jest droga do likwidacji polskiego i europejskiego także rolnictwa. Zobaczmy, że w jakiej w ogóle jesteśmy sytuacji trudnej. Z jednej strony mamy właśnie napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, które są produkowane w innym, gorszym standardzie niż polski, więc są często tańsze, wypycha się przez to polskiego rolnika z rynku, a tam operują wielkie agroholdingi międzynarodowe. Z drugiej strony mamy założenia polityki, która jeszcze będzie ograniczała polskie i europejskie rolnictwo. No więc dlatego rolnicy wyszli na ulicę, no bo ponieważ Unia Europejska między innymi z nich zadrwiła. I ja się cieszę, że słuchając studio teraz zarówno pani poseł Arciszewskiej-Milewczyk, jak i posła Karnowskiego, to państwo niemalże mówiliście to samo, co Konfederacja już rok albo dwa lata temu. Więc cieszę się, że to ziarno zasiane gdzieś tam urosło. Tak. Jak już jesteśmy przy tematach rolniczych. Ale ja też zacytuję pewien tweet właśnie pana Janusza Wojciechowskiego. On jest z 16 grudnia 2021 roku. W sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma WPR, czyli Wspólnej Polityki Rolnej, powstała w Warszawie i nazywała się najpierw Program Rolny PiS. Reforma WPR jest z tym programem w 100% zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. Czyli komentując ten wpis pana Wojciechowskiego, widzimy, że tutaj była zgodność. Z jednej strony mieliśmy to, co dzieje się właśnie po stronie pisowskiej, czyli jak widzimy, pan Wojciechowski przepychał tę agendę już od lat, a z drugiej strony no mamy takich ministrów jak pani na przykład Urszula Zielińska, która chce by zmniejszyć wytwarzanie dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku, co jest też nierealne. Czyli mamy polityków, którzy są oderwani od rzeczywistości i od problemów polskich rolników i polskich rodzin, ponieważ polski rolnik dzisiaj żywi polską rodzinę i naszym zadaniem jako państwa polskiego, jako klasy politycznej jest to, by zapewnić mu godne warunki życia, godne warunki zarabiania. A to może się wydarzyć tylko w momencie, kiedy właśnie, że tak powiem ładnie, uwolnimy rolnika od urzędnika, kiedy przestaniemy tworzyć dodatkowe ograniczenia, kiedy przestaniemy tworzyć dodatkowe zapisy dotyczące tego, jak rolnik na tej swojej ziemi ma uprawiać, tylko pozwolimy mu prowadzić swobodnie działalność rolną.
Panie pośle, to muszę wejść w słowo, bo to może się zakończyć anarchią. Wrócimy na przykład do pestycydów, które były zakazane już lata temu. Jeśli rolnik będzie mógł sam decydować o tym, czym spryskać swoje pola, no pamiętajmy, że tutaj kwestia jego dochodu będzie w tym momencie najważniejsza, a niekoniecznie...
Ale są produkcje, gdzie musi pan uszyć tego środka.
No tak, są miejsca, są sytuacje, kiedy trzeba dokładnie pewnych produktów używać. Druga rzecz jest taka, że przecież to nie znaczy, że mamy teraz wszystko odkręcać, tylko nie dociskać bardziej. Trochę poluzować, nie dociskać bardziej. No to jest kierunek, którym powinniśmy iść. Można złapać tutaj kompromis, ale nie w momencie, w którym część polityków jest po prostu zaczadzona jakąś ekoideologią. To po prostu nie zadziała.
Marek Rutka, Lewica, zaczadzeni ideologią i rolnicze protesty, jak mówi minister Czesław Siekierski, w słusznej sprawie.
Jeśli będziemy używać środków ochrony roślin, pestycydów w niekontrolowany, całkowicie swobodny sposób, to wszystko spłynie rzekami do Wisły, czyli spłynie właśnie rzekami do Bałtyku i trójmiejskie plaże będą niezdatne do kąpieli, tak jak było w latach 80. O tym trzeba też pamiętać, ale to jest jeden z najdziwniejszych protestów ostatnich lat, bo myśmy się przyzwyczaili, że strajki, pikiety czy manifestacje są organizowane przeciwko rządowi. Natomiast te piątkowe protesty, ten przejazd rolników, te tysiące ciągników, które wyjechały na polskie ulice, on zjednoczył wszystkich. Od opozycji, o czym słyszeliśmy przed chwilą, przez rząd po manifestujących. I wszyscy naprawdę grają do jednej bramki. A kto ich połączył? No, połączył ich unijny komisarz do spraw rolnictwa, polityk Prawa i Sprawiedliwości, czyli pan Janusz Wojciechowski. To jest chyba dzisiaj najbardziej znany polski polityk w całej Unii Europejskiej, bo rolnicy w całej Europie znają tego pana i znają jego, można powiedzieć, takie szkodnictwo dla ekonomii Unii Europejskiej. I to on doprowadził do tego.
Muszę wejść w słowo, bo tutaj muszę wejść w słowo, bo pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk mówiła o bardzo ważnej sprawie, mianowicie o głosowaniach, w których uczestniczyli członkowie EPL-u, Europejskiej Partii Ludowej, i podnosili rękę za tymi zmianami. Więc tutaj nie mówimy o jednoczeniu się wszystkich rolników w Polsce przeciwko komisarzowi, ale przeciwko temu, co zostało uchwalone w Brukseli czy Strasburgu.
Ale on jest twarzą tego.
Nieprawda. To nie tak procedury wyglądają w Unii Europejskiej.
Pani poseł,
jak przedstawiciele PiS-u głosowali w Parlamencie Europejskim?
Proszę nie
przeciwko Wojciechowskiemu czy za Wojciechowskim?
Ale to nie ma znaczenia. Ale jak głosowali za? Chcecie przerzucić winę, nie zwracając uwagi na procedury, i z siebie winę zrzucić.
Siła Komisji Europejskiej jest ewidentna.
Grillowaliście nas przez 8 lat, że my się przeciwstawiamy polityce takiej, a nie innej rolnej, i bronimy swoich rolników. Czyli głosujecie dalej za wyprowadzaniem produkcji rolnej z Europy w myśl ograniczania CO2.
Pani poseł, ja jestem w stanie naprawdę zagłuszyć wszystkich w tym studiu. Jeśli państwo będziecie się kłócić między sobą, to nie, nic z tego nie będzie. Proszę, poseł, przepraszam, Marek Rutka, Lewica. Ostatnie dwa zdania.
Konkrety są w liczbach. I zboża w ubiegłym roku, jakie spłynęły do Polski z Ukrainy, wartość tego to jest 6 miliardów złotych. To znaczy tyle zapłaciliśmy między innymi oligarchom ukraińskim i o tyle mniej zarobili polscy rolnicy. I dobrze, że na wczorajszym spotkaniu z udziałem pana premiera Tuska i pan minister Kołodziejczak powiedział jasno, że do końca tego tygodnia przedstawi listę firm z Polski, które zarobiły na tym handlu, często sprowadzając zboże o nieodpowiedniej jakości. I to jest konkret, bo jeśli to na tak zwanego technicznego, to jest w ogóle też pojęcie, ja jestem technologiem żywienia i muszę powiedzieć, że czegoś takiego jak techniczne zboże nie ma, ale to jest inaczej mówiąc zboże niekonsumpcyjne. Na Ukrainie kosztuje 51 zł za tonę. 51 zł. Natomiast granica opłacalności w Polsce produkcji to jest 700 zł na tonie. Ukraina produkowała w ubiegłym roku 56 milionów ton zbóż, Polska 34 miliony, Polska jest trzecim w Europie producentem. I to niestety odbiło się na kieszeni polskich rolników, ale z drugiej strony my nie mamy świadomości i nie wiemy tego, co żeśmy w polskim chlebie, czy w tym, którym mogliśmy kupić w polskich sklepach wyprodukowanym z ukraińskiego zboża, nie wiemy, jaka to była jakość. I to jest też uwaga do tego, jak państwo za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości było zarządzane. To znaczy z jednej strony nie było odpowiedniej kontroli celno-skarbowej, ale z drugiej kontroli fitosanitarnej. I to, co żeśmy zjedli, mogło w wielu przypadkach być czymś, co nie nadawało się do spożycia przez ludzi. I mam nadzieję, że ta lista, która zostanie ujawniona, to będzie taka, bym powiedział, lista hańby, bo na tej liście jest jeden z największych w Polsce producentów pasz, firma, która należy do byłego członka Prawa i Sprawiedliwości. I to się wszystko okaże jasno, kto na tym zarobił i na ile budżet państwa stracił pieniędzy i jak ucierpiało nasze zdrowie. Bo skoro nie wiemy, co jedliśmy, to jest zagrożenie dla polskich obywateli.
Tutaj trzeba na pewno wspomnieć o interesach właśnie wielkich agroholdingów, które bardzo zadowolone były z tego, że to zboże przez Polskę przejeżdża.
Ale jeszcze trzeba wspomnieć, że Polska jednak wystąpiła i pan premier Morawiecki występował w imieniu Polski, jeżeli chodzi o zakaz importu wielu produktów. To też nie podobało się w Unii Europejskiej. Mówiliśmy o kontrolach i PSL mówił, że ma receptę na to, żeby zakazać i w jaki sposób to zboże, żeby nie wjeżdżało do Polski. I dzisiaj mamy któryś miesiąc rządów nowej koalicji i ani kontroli, ani zakazu, a wręcz przeciwnie, głosowania za tym, żeby dalej wjeżdżało do Europy zboże z Ukrainy, ponieważ w Unii Europejskiej większość, którą państwo macie, zadecydowała, że nie będzie żadnego ograniczenia, więc jest to hipokryzja, którą uprawiacie, bo wiecie, że w Unii Europejskiej tu blefujecie, a w Unii Europejskiej głosujecie ze wszystkimi rozwiązaniami niszczącymi polskie rolnictwo.
Ostatnie zdanie dla posła Jacka Kardoskiego.
Ja myślę, że ta lista, jestem przekonany, będzie wielkim szokiem, tak jak lista z Funduszu Sprawiedliwości finansowania swoich. Tak tutaj będzie wielkim szokiem, jak się okaże, którzy przedsiębiorcy będący przyjacielami której opcji politycznej zarobili na sprowadzeniu zboża tak zwanego technicznego, czyli zboża nie nadającego do jedzenia, a serwowanego nam do jedzenia. Jeżeli chodzi o ale co, wstrzymać to listę? Nie, listę pokażemy.
W końcu import wstrzymajcie. Ale, rozumiem, panie pośle, że również tego funduszu
ja nie przerywałem.
Pan nie chce, żeby strażacy dostawali pieniądze, bo strażacy z tego funduszu dostali
powinni,
również pieniądze.
Strażacy
i oprócz tego
Pan Jacek Karnowski,
ja wiem, że mój kolega jest prawnym politykiem, ale
ostatnie zdanie, pan Jacek Karnowski.
Proszę.
Strażacy powinni dostać pieniądze z MSWiA, funduszu, który należy się ofiarom przestępstw. I powinni dostawać wszyscy strażacy, a nie strażacy tylko z okręgów wyborczych, gdzie ma to interes i rozdaje
wszyscy
Prawo i Sprawiedliwość.
Dostawali.
A na pewno nie powinni dostawać gazety i fundacje. Pana Mateckiego, pana Lisickiego, prawicowego.
Gazety wyborczej nie przebijemy.
I zeszliśmy,
Jacku, gazety wyborczej nie przebijemy. Ile dostała, naprawdę.
Ojciec
nie przebijemy,
też dużo
nie
dostał.
Przebijemy gazety
bardzo
wyborczej.
Bardzo mocno z tematu.
I Rzeczpospolitej.
Temat rolników na tą chwilę zostawmy, porozmawiajmy o naszych inwestycjach. Czy one są strategiczne, czy nie? Centralny port komunikacyjny, elektrownia atomowa. Czy dojdzie do ponadpartyjnej zgody w tej sprawie? Zdanie pana premiera Donalda Tuska. My projekt, który dzisiaj nazywa się CPK, przeprowadzimy w interesie Polski za publiczne pieniądze, co do grosza. Czy w takim razie jest zgoda w tej sprawie, czy nie ma zgody w tej sprawie? Poseł Jacek Karnowski.
Ja mam przyjemność siedzieć w Sejmie zaraz obok, dosłownie obok, moim sąsiadem jest pan minister Maciej Lasek i wierzę w to, że audyt przez niego przeprowadzony pokaże, które części CPK można realizować, czy nie. On jest doktorem, inżynierem, specjalistą od lotnictwa, w przeciwieństwie od politologa pana Marcina Horały, którego jedynym miejscem pracy to było biuro chyba poselskie przed pójściem do parlamentu. Ten człowiek pracuje na uczelniach technicznych, wykłada sprawy związane z lotnictwem i ewidentnie mam nadzieję, że tutaj będzie dobry audyt, który pokaże, żeby nie było takiej sytuacji jak w przekopie Mierzei Wiślanej, który urósł kwota od 880 milionów planowanych do 2 miliardów 137 milionów złotych i jeszcze jest niedokończona, bo żaden statek do Elbląga nie może wpłynąć. Wobec tego poczekajmy na ten audyt. Myślę, że tutaj uprawianie polityki na CPK nie jest słuszne. Trzeba posłożyć wszystkie karty na stół, wydyskutować to na komisjach sejmowych, wydyskutować przez specjalistów i podjąć decyzję, które z elementów CPK powinny być tworzone. Natomiast bardzo mnie martwi takie polityczne zahamowanie rozbudowy Modlina czy Okęcia, bo...
No o Okęciu może nie mówmy, panie pośle, bo to lotnisko nie za bardzo ma się gdzie
rozbudować.
Ale
może się terminal rozbudowywać.
Ale nie do 40 milionów,
Ale mówimy, że terminal sam powinien się rozbudować, bo to lotnisko w centrum miasta i tak będzie potrzebne. I tak, Londyn ma kilka lotnisk i także Heathrow, które jest w centrum miasta i Okęcie też może być tym lotniskiem. Nikt nie powiedział na razie, że mamy go likwidować, bo takie też są podejrzenia. Natomiast Modlin ewidentnie tutaj to jest takie wspólne lotnisko rządowo-samorządowe, gdzie w przeciwieństwie do Gdańska rząd ma większość i niestety hamował rozwój dla województwa mazowieckiego tego lotniska zupełnie niepotrzebnie, szczególnie, że od tej strony Warszawy, jak gdyby poza Gdańskiem nie ma żadnego lotniska na północnym wschodzie, chyba że Szymany, no ale tam raczej samoloty specjalne latają. Także poczekajmy, To może być rzeczywiście taki obiekt zgody do budowy, tak jak elektrownia atomowa, natomiast no, musi być do końca to wszystko ocenione i cieszę się, że za to się wziął wysokiej klasy fachowiec, mówię doktor nauk technicznych, pan Maciej Lasek.
Panie pośle, ja doskonale pamiętam kampanię wyborczą, w której mówiliście o gigantomanii, o przeskalowaniu, o tym, że trzeba zatrzymać tą budowę. Czy jednak jest ta zmiana?
Nie, myśmy mówili o audycie.
Gigantomania, te słowa
gigantomania. Oczywiście, że tak, no bo rysunki były przepiękne, wypane na propagandę. Znowu w mediach rządowych wydano ponad 1 000 000 zł, na promocję za granicą tego projektu wydano ponad 1 000 000 zł, a do dzisiaj nie mamy no, projektów zasadniczych, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, że też linie kolejowe trzeba przejrzeć. Ja oczywiście chciałbym, żeby była druga linia kolejowa do Gdańska, do Trójmiasta, no ale czy trzeba ją budować w wielkiej szybkości? A z drugiej strony zapomniałem, cośmy widzieli na Komisji Morskiej na ostatnim spotkaniu Komisji Morskiej, że zapomniano o budowie linii na przykład do Świnoujścia, bo zakończono ją na Goleniowie. Także no, trzeba to wszystko rozpatrzyć i jak pan mówi, specjalnie tego projektu nie atakuje, bo zaproponował pan taką zgodę, to możemy się co do niego zgodzić, ale trzeba przejrzeć dokładnie, wydyskutować, które elementy budować i kiedy budować, bo koszty też tutaj wzrosły już 4-krotnie. Trzeba zobaczyć, czy nas na pewno w tym miejscu stać, czy też po prostu ten projekt będzie realizowany, może wolniej, może trochę później, może w ograniczonym zakresie, bo pamiętajmy jeszcze, że jest lotnisko w Radomiu w okolicy, jest lotnisko w Łodzi, kawałek dalej mamy Katowice i Kraków. No, ten Radom i Łódź też powinny być lotniskami używanymi, no chyba, że będzie służył tylko do lotów afrykańskich, bo do Afryki z Radomia bliżej, jak pan minister Sasin mówił.
No tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że ma to być centralne hub komunikacyjne, nie tylko lotnisko, także tutaj Radom czy Modlin musimy porównywać dość ostrożnie, ale poseł Michał Urbaniak, Konfederacja, czy jest szansa na, jak pan myśli, na międzypartyjną zgodę w sprawie, no, na początek CPK, o atomie jeszcze porozmawiamy.
Myślę, że zgoda pomiędzy partiami co do tego, czy CPK powinno powstać, czy nie w ogóle, to raczej jest. Może poza Platformą Obywatelską na ten moment, no bo widzimy, że powstał zespół parlamentarny, taki międzypartyjny, do którego wchodzą posłowie z różnych partii politycznych w Sejmie, w tym na przykład posłowie Ruchu Narodowego, jak marszałek Bosak, czy Michał Wawer, Krzysztof Tuduj, Witold Tumanowicz, Krzysztof Mulawa. I tutaj nie ma między nami sporu co do tego, czy ta inwestycja powinna być dokończona, czy nie powinna być dokończona, bo już dużo pieniędzy zostało w to włożone. Wprawdzie wiemy, że są też dodatkowe kontrowersje, jak wspieranie jakichś tam lokalnych inicjatyw, na którym być może zależało bądź nie zależało na przykład ministrowi Horale. Tego nie wiem. To jest do weryfikacji. Jak najbardziej coś takiego jak audyt powinno się odbyć, żeby zweryfikować, które pieniądze zostały wydane w sposób właściwy, które z tych publicznych pieniędzy zostały wydane na widzimisię czy zachcianki budujących CPK. Natomiast moim zdaniem nie powinno być sporu co do tego, czy budować CPK, czy nie budować CPK. Moim zdaniem budować, no bo to mają do siebie inwestycje strategiczne, że po pierwsze są budowane przez lata, po drugie faktycznie będą służyć nie tylko jednemu rządowi, tylko całemu narodowi, całemu państwu. No jeśli będziemy podchodzić do inwestycji strategicznych tak, że jak jakaś ekipa rządząca ją zaczęła, to kolejna ekipa rządząca jej nie będzie kończyć, bo to tamci to zaczęli i to jest złe z natury, no to jest to błąd, to jest anarchia, to jest po prostu zwijanie państwa polskiego, a nie rozwijanie. No w naszym wspólnym interesie jest to, żeby już CPK powstało. Bez kontrowersji, w sposób bardziej może harmonijny, być może niektóre szprychy kolejowe warto jeszcze zweryfikować, ale nie likwidować sam projekt. No tutaj pamiętam jeszcze wypowiedzi chyba Donalda Tuska między innymi o tym, że no CPK to nie bardzo będzie budowane, a o ile pamiętam też pan Lasek na zasadzie swoją kampanię wyborczą opierał na tym, że będzie tam orał CPK.
Ale zmiana będzie.
Ale orze, sprawdza co tam się dzieje.
Poseł
sprawdzać,
Marek.
Tak, ale nie zamykać projektu.
Poseł
ale
Marek.
Się to nie znaczy, że trzeba dokończyć.
Były poseł Marek Rutka, Lewica, CPK.
CPK, niektórzy mówią też o takiej centralnej łące, na której koszono całkiem niezłe pieniądze, bo do tej pory kosztowało nas to 2 miliardy złotych, 750 etatów.
Przez 120 milionów złotych na etaty, te dane mamy.
A nie wbito nawet łopaty, natomiast kościół w Wiskitkach otrzymał 400 tysięcy złotych na remont ołtarza.
Główny problem.
Ale trzeba o tym pamiętać,
na pewno nie powinno to być finansowane.
Drodzy Państwo.
To, o czym mówił pan poseł Karnowski, że ten projekt, jak i każdy inny, powinien być najpierw poddany szczegółowemu audytowi i dopiero na podstawie oceny profesjonalistów i fachowców wydana jednoznaczna opinia i decyzja. Dzisiaj wiele na to wskazuje, że w takiej formie jest to inwestycja przeskalowana. Ona może być, czy powinna być realizowana w etapach. Nie ma być projektem megalomańskim. Przypomnę, że przekop Mierzei Wiślanej miał kosztować 860 milionów złotych, kosztował finalnie 2 miliardy złotych, natomiast Prawo i Sprawiedliwość zapomniało zbudować portu w Elblągu. W związku z tym ten kanał jest jedynie w celach turystycznych dzisiaj zrobiony. I chodzi tutaj też o sytuację taką, że tu mówię trochę prześmiewczo, ale Prawo i Sprawiedliwość, jeśli zaprojektowało bardzo wielki budynek tego dworca lotniczego, to trzeba zobaczyć, czy pasy startowe też objęte są w tym projektem. Natomiast co tu jest bardzo istotnego? Ten komponent kolejowy, który i koleje dużych prędkości, które w Polsce powinien być rozwijany po to, aby chociażby z Gdańska do Warszawy bardziej opłacało się jechać dobrym, szybkim pociągiem niż samolotem. Także pod względem ekonomicznym ten projekt na pewno wymaga przejrzenia, ale to nie jest tak, że wszystko, co było projektowane czy było planowane przez minioną ekipę, nadaje się od razu do śmieci. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że swoje techniczne możliwości i przepustowość lotnisko Chopina, czyli Okęcie, w ubiegłym roku już jakby utraciło, doszło do kresu swoich możliwości. Natomiast Centralny Port Komunikacyjny najszybciej mógłby powstać w 2028 roku. I to jest zarzut do poprzedniej ekipy właśnie, że nie modernizował lotniska Okęcie, nie rozbudowywał, a wiadomo, że musimy mieć zdolności transportowe już dzisiaj. Nie mamy na co czekać.
Pani poseł Dorota Arciszewska-Mieleszczyk. Sporo głosów, sporo zarzutów co do tego, co działo się, jeśli chodzi o CPK za poprzedniej kadencji.
Powiem w ten sposób. Złej baletnicy to i rąbek przy spódnicy przeszkadza. To jest po pierwsze. Po drugie, panowie, którzy dzisiaj są posłami, a reprezentują koalicję rządzącą, wcześniej wypowiadali się, tak jak pan Lasek, że to jest do zaorania łąka. Pan Trzaskowski mówił, że jest lotnisko w Berlinie. Donald Tusk powiedział, że to jest w ogóle megalomania i wszystkie projekty, które my przedsięwzięliśmy, zlikwiduje. A dzisiaj poprzez ruch społeczny, który się wytworzył w obronie CPK, nie macie państwo po prostu wyjścia. Musicie dołączyć się do ponadpartyjnego popierania tego projektu.
No ale to chyba natomiast, Prawo i Sprawiedliwość
natomiast,
się cieszy.
Natomiast nie do końca, dlatego że państwo starym takim sposobem mówicie o audytach, o przeglądach, podważacie. Zresztą ta debata, która odbyła się w Sejmie, ona rzeczywiście była kompromitująca dla pana Laska, bo jeżeli tryb i sposób pracy, krytykuje się, że za dużo pracy było, że za dużo fachowców było wokół tego, że zmęczeni byli urzędnicy, że to za szybko się robiło, że za dużo pieniędzy wydaliśmy na promocje, na projekty, no to ja przepraszam bardzo, jeżeli państwo dzisiaj i pan Lasek zgłasza, że on musi jeszcze więcej pieniędzy dostać na funkcjonowanie CPK-u, bo on musi to zweryfikować i potrzebuje więcej kadry, to co on chce weryfikować zamiast oprzeć się, bo obrażacie państwo, fachowców, ludzi, którzy naprawdę znają się na lotnictwie i wiedzą, o czym mówią, jeżeli chodzi o stworzenie centralnego portu z takim centralnym komunikacyjnym węzłem i hubem na cały świat. Mało tego, nie jest to megalomania, bo jeżeli to ma być już po tej inwestycji 12 lotnisko w Europie, no to nie jest to megalomania, tylko wymóg rozwoju Polski. Wszystkie inwestycje, które myśmy przedsięwzięli, czy pan poseł wspomniał o Komisji Gospodarki Morskiej, tak, wobec tej wielkiej inwestycji portu w Szczecin, Świnoujście, są rzeczy, które możecie państwo dokończyć, dodać. Zresztą myśmy zaproponowali dezyderat, że wesprzemy obecny rząd, żeby jeszcze więcej pieniędzy w budżecie zagwarantował na tą inwestycję, która jest jakby dodatkową. Co powiedział jeden z posłów Platformy? No ja nie wiem, czy my chcemy ten dezyderat. Może niekoniecznie trzeba zmuszać rząd, bo już jak wpiszemy, to trzeba się z tego po prostu to zrealizować. Jeżeli bym szła trybem panów posłów, którzy się przede mną wypowiadali, te sprawdzanie, te audytowanie, ono doprowadzi do tego, że tak jak Politechnika Poznańska nie dostanie 200 milionów, bo żeście wniosku nie złożyli o to, żeby największy komputer kwantowy mógł powstać i dać szansę naszym fachowcom, nie byłoby przekopu mierzeni wysilanej, a teraz czas na was, proszę zrobić Elbląg i rzeczywiście dokończyć tą inwestycję, żeby ona była, że tak powiem, w całości. Macie pole do popisu i inwestycja Intela na 20 miliardów jest zagrożona, bo też nie składacie wniosku do Unii Europejskiej o możliwość pomocy publicznej.
No tam więc było opóźnienie też ze strony
jeżeli
poprzedniego
my dzisiaj,
rządu.
Mało tego, jeżeli chodzi o Odrę, też państwo ją audytujecie i jeżeli pewne decyzje z racji na decyzje środowiskowe, czy w ogóle decyzje pozwalające przeprowadzić inwestycje spóźniają się, to wchodzimy w taki okres, że musimy rok czekać, dwa lata, żeby dane inwestycje wobec rozmnażających się ptaszków na drodze były przesunięte o półtorej roku.
I tu pani
ja
poseł...
tylko dokończę. My musimy mieć ten hub, ponieważ jeżeli chodzi o projekty rozwojowe, one są nam bardzo potrzebne i naprawdę nie rzucajcie tego piasku w tryby, tylko dokończcie, udoskonalcie i żebyśmy wszyscy mogli być konkurencyjni dla Niemców,
będziemy
między innymi,
czekać. Pani poseł, to
którzy
już jest
nam zazdroszczą
to już jest
tych inwestycji.
Jedno zdanie.
Przepraszam, ale to jest bardzo
teraz
ważny
ja,
aspekt.
W związku z tym, że mało już mamy czasu do końca naszej audycji, bardzo bym prosił o krótką, maksymalnie minutową odpowiedź na pytanie związane z elektrownią atomową tutaj na Pomorzu, bo trochę wyjechaliśmy w Polskę Centralną, a jednak jesteśmy na Pomorzu. Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska. Tak dla elektrowni w tej lokalizacji?
Tak, dla elektrowni. Ja powiem tak, no też pamiętajmy, że mamy wybory samorządowe tutaj i tak też jestem ciekaw, czy PiS się obroni w tych wyborach przed likwidacją Lotosu, którą żeśmy wyprzedali za czapkę szyszek. Też jestem ciekaw, czy PiS w ogóle wystawi swoich kandydatów na przykład w Sopocie, bo do tej pory popiera tylko inne ugrupowania typu Kocham Sopot.
Atomowa.
Ale ja już odpowiedziałem.
Tak,
ale panie redaktorze, pan mi da także równoważność to, co mówiła pani poseł Arciszewska Skamilewczyk, bo ja widzę, że na razie PiS poprzez Polska Press finansuje na przykład Kocham Sopot w Sopocie, czy które głosował na przykład za pomnikiem smoleńskim. Jestem ciekaw, czy odważy się wystawić na przykład konkurenta dobremu gospodarzowi, który jest w tej chwili w Sopocie, pani Magdalenie Czarzyńskiej-Jachim, która przeprowadziła Sopot przez pandemię, przeprowadziła przez wojnę na Ukrainie. Czy też będzie popierało takie ugrupowania,
dobrze,
które są
tutaj
w koalicji?
O wyborach samorządowych obiecuję, możemy porozmawiać i za tydzień, i za dwa tygodnie, bo będzie o czym rozmawiać. Marek Rutka, Lewica. Elektrownia atomowa, ta lokalizacja, to tempo, założenie tego, że już niedługo pierwszy blok ruszy.
To jest przede wszystkim bardzo duża szansa dla naszego regionu. Trzeba pamiętać, że w całej Polsce Północnej nie ma żadnej elektrowni. W związku z tym koszty transportu czy transferu energii elektrycznej z południa na północ są bardzo, bardzo wysokie. Aż 75% obywateli pozytywnie ocenia projekt budowy elektrowni jądrowej. Tak wysokiego poparcia jeszcze nigdy w Polsce nie było. Ta inwestycja, która ma być zrealizowana w gminie Choczewo, też trzeba pamiętać, że ta elektrownia realnie ruszy dopiero po roku 2040, bo tyle trwa cykl budowlany, to jest 90 miliardów złotych. To jest naprawdę wielka szansa rozwojowa i możliwość wzbogacenia się naszego regionu, który zubożał poprzez rabunkową gospodarkę PiS-u i zabranie Lotosu z Pomorza.
Pani poseł Dorota Arciszewska,
jak
też
z tego,
króciutko
co widzę,
poproszę.
Lotos stoi i ma się dobrze. Mamy koncert jeden z największych w Europie i w świecie.
A rafinerie, czy, po, a czy są stacje benzynowe, pod które podjeżdżamy
po
MOL-u,
drugie,
czy
jeżeli
Lotosu?
Chodzi o wybory samorządowe, to ja rozumiem, że my mieliśmy ustawę krajobrazową, nie mogliśmy wywieszać plakatów, a w innych miastach, gdzie państwo rządzicie, to już dwa lata...
wystawicie kandydata w Sopocie, czy będziecie wspierać pseudo PiS?
Dwa lata przed stuleciem na przykład Gdyni samorząd może już teraz się reklamować, więc korzysta z naszych podatków i pieniędzy i ma wolną rękę. Jeżeli chodzi o atomową elektrownię, ona jest bardzo potrzebna, to tego wszystko już jest przygotowane. Myśmy dużą pracę wykonali, jeżeli chodzi o dialog również społeczny, przygotowanie samorządów, a mało tego, jeżeli państwo ustami wojewody mówicie o przeniesieniu tej inwestycji, o audytach, znowu sprawdzaniu, to znaczy, że chcecie przesunąć tą inwestycję
wszystko
o następne kilka lat, przesuwacie o kilka lat, albo w ogóle jej nie będzie, ponieważ to nie w smak znowu zielonej polityce
Niemców. Nie, warto sprawdzać, jakie złodziejstwo pana
Obajtka. Natomiast jeżeli
naprawdę
chodzi o wybory
sprawdzać
samorządowe, to sami tutaj struktury będą o tym decydować. Także elektrownia atomowa jest zagrożona
informować
poprzez decyzję i markowanie decyzji i chęci przez Platformę Obywatelską i to grozi przesunięciem albo w ogóle niewybudowaniem, gdzie pan dyrektor i prezes właściwie spółki za Platformę zaniedbał budowę elektrowni, a zarabiał bająskie pieniądze.
Nikt
i to też
zarabiał,
należy sprawdzić. I nie wybudowaliście
nie
państwo tej elektrowni.
Tyle, co pan Obajtek
więcej,
na pewno.
Więc, to nikt nie porównywa, ale mówimy o elektrowni atomowej. Także grzech zaniechania jest po waszej
pani
stronie.
Pani poseł, ostatnie zdanie, poseł Michał Urbaniak.
Czy elektrownię jądrową należy budować i dokończyć te inwestycje? Dlaczego? Dlatego, że każda zmiana miejsca ewentualnego, o czym też mówiła przecież wojewoda pomorska, to jest opóźnienie potencjalnie o kilka lat. Więc my nie mamy na to czasu. My nie mamy czasu na to jako Polska, ponieważ to, na co zgadzał się także Mateusz Morawiecki, czyli choćby założenia Fit for 55, to założenia, które będą dociskać Polaków w kwestii tego, jakiego paliwa używamy do produkcji na przykład prądu. Tak? Dzisiaj na prąd przecież są ogromne narzuty, dlatego że mamy elektrownie węglowe w dużej części i systemy handlu emisjami ETS. Więc
zatrzymane wiatraki.
Siak powinno się, naszym zdaniem i tak się powinno zawiesić system ETS. Natomiast poza tym my potrzebujemy bezpiecznego miksu energetycznego. W tym miksie musi znaleźć się elektrownia jądrowa i należy ją budować jak najszybciej.
I tym zgodnym głosem kończymy śniadanie polityków poniedziałkowe na antenie Radia Gdańskie. Bardzo dziękuję gościom. W studiu poseł Dorota Arciszewska-Mieleszczyk,
dziękuję
Prawo i Sprawiedliwość. Jacek Karnowski, Koalicja
dziękuję,
Obywatelska. Dziękuję. Na łączach telefonicznych poseł Michał Urbaniak, Konfederacja,
dziękuję,
i Marek Rutka, Lewica. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję, dobrego tygodnia.